Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, powiem krótko. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Szanowni Państwo, powiedziałam to takim, mam nadzieję, wyważonym głosem, ale chcę powiedzieć, że ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że ten wyważony głos jednak zdradzał emocje, radość i przede wszystkim najserdeczniejsze gratulacje, bo to nasze pierwsze spotkanie po tym zasadniczym momencie ukończenia przez Ciebie pierwszej kadencji i triumfalnie wygranego konkursu, odebrania wszystkich stosownych papierów, no i po tym ponownym zasiedleniu dyrektorskiego fotela. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie ukrywam, ja również się bardzo cieszę, że będę miał możliwość tak naprawdę pracy dla Wawelu. To nie jest praca na Wawelu, tylko praca dla Wawelu i bardzo się cieszę, że będę miał możliwość współpracy z naprawdę wyjątkowym, wyśmienitym, bardzo różnorodnym, ale potwornie otwartym, to złe słowo, bardzo otwartym zespołem Zamku.
Tak. O konkretnych projektach będziemy za chwilę rozmawiać, bo nasze spotkanie także jest poświęcone zapowiedziom wydarzeń kulturalnych na Zamku w 2025 już roku. Ale jeszcze chwilę, jeśli pozwolisz, o konkursie, o takiej sytuacji, gdzie mimo jednak świetnych recenzji, bardzo dobrego przyjęcia twojej pracy, tego, co się na zamku dzieje, postrzegania instytucji nie tylko w Krakowie, ale zdecydowanie na rynku ogólnopolskim. No, ministerstwo powiedziało, sprawdzam. Czy to nie było, mówiąc krótko, jakoś trochę frustrujące, by nie nazwać tego mocniej?
Tak naprawdę to trudno określić. Oczywiście każdy z nas zna jakąś tam, nazwijmy to, swoją wartość, czy zna swoje dokonania. Z drugiej strony, tak jak pani minister powiedziała na spotkaniu dyrektorów, jak dobrze pamiętam, we wrześniu w Muzeum Historii Polski w Warszawie, że no, to jest oficjalna polityka ministerstwa. Ja z tym, szczerze powiedziawszy, nie mam najmniejszego kłopotu. Wydaje mi się, że w tym przypadku, to znaczy w ogóle w przypadku konkursu, bo tak naprawdę we wszystkich instytucjach, nie tylko krakowskich, to nie tylko Wawel, nie tylko Kraków, są te konkursy. Dość powiedzieć, że w tych konkursach brał udział tak znamienity muzealnik jak profesor Oszczanowski, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Paweł Jaskanis, osoba wyjątkowa dla pałacu, ale nie, w Wilanowie, ale nie tylko. Mhm. Więc jest to pewnego rodzaju normalna rzecz. Z drugiej strony zmierzenie się z komisją konkursową, czy konieczność przygotowania bardzo szczegółowego, nowego programu, to jest pewnego rodzaju zdrowe dla kandydata, jako szansa dla sprawdzenia się samemu.
Czy jakieś takie wyzwanie w gruncie
jest
rzeczy?
Jest to w gruncie rzeczy wyzwanie. Emocji. Oczywiście dreszczyk emocji. Oczywiście w pewnych momentach, czasami zwłaszcza, że procedury ze względu na liczbę tych konkursów się wydłużają. Jest to czasami męczące, no ale z drugiej strony po każdy z kandydatów, który wygrał, to nie chodzi o mnie, moja osoba tutaj naprawdę nie musi być na tapecie, ale każdy z kandydatów, który wygrał ten konkurs, ma bardzo mocną w tym momencie legitymację.
To prawda, to jest bardzo ważne. No właśnie.
To nie jest tak, że ktoś został
Jak to się mówi, pięknie wyciągnięty z kapelusza. To przepraszam za kolokwializm,
arbitralnie,
ale dobrze brzmi.
Wskazany. No, oczywiście ja mam pełną świadomość, że w 2015 roku, kiedy zostawałem dyrektorem Muzeum Narodowego, to była decyzja pani profesor, pani minister wówczas o Milanowskiej. Mhm. Następna decyzja była ministra Piotra Glińskiego. Natomiast teraz jest konkurs i decyzja pani Hanny Wróblewskiej, więc myślę, że tak naprawdę Jest to pewnego rodzaju proces, który trzeba przejść, z którym trzeba się zmierzyć, ale tak naprawdę zawsze można powiedzieć, że wygrywają te programy, te koncepcje, które no po prostu zyskują szerszą akceptację, co więcej, stanowią podstawę jakiejś dyskusji wewnątrz komisji konkursowej.
Tak, no to jest też bardzo ważne. Zresztą jeszcze wracając do samej procedury, no wygrał się ten konkurs brawurowo, bo właściwie...
Ja nie znam wyników tak naprawdę głosowań. Tak,
nie, ja też nie, ale rzecz w tym, że no, nie miałeś 10, ani nawet 5 kontrkandydatów. Po prostu byłeś jedynym liczącym się kandydatem w tym konkursie i to także o tym świadczy. To jest na przykład w mojej opinii opinia środowiska o twojej pracy na Wawelu, bo gdyby ktokolwiek poważnie myślący o objęciu tego fotela chciał to zrobić, to by to zrobił.
Tak, no bardzo dziękuję za tak miłe ale słowa.
Ale to jest takie trochę budowanie sytuacji. Ja też nie wiem, co mówiono podczas obrad konkursowych, ale...
Okej, natomiast weźmy pod uwagę jedno. Myślę, że tak naprawdę to, nie wiem, czy to jest rada dla innych kandydatów, czy ten. Ja myślę, że to nie jest, i cały czas zawsze to powtarzałem, że dyrektor nie jest tą osobą, która przychodzi nagle i z czarodziejską różdżką dotyka wszystkiego i zmienia, czy kreuje. Bardzo dobrze pamiętam naszą rozmowę w 2015 roku, kiedy mówiłem, że dyrektor z pewnością nie wbija gwoździ, wieszając obrazy na wystawie. Myślę, że tak naprawdę kluczem w byciu dyrektorem jest współpraca. Współpraca z zespołem. Mój program, który przygotowałem, szczerze powiedziawszy, ja go przygotowywałem nie na konkurs. Ja go przygotowywałem razem z zespołem. Wszystkie inicjatywy, pomysły, jakie się pojawiły, które zostały spisane i wpisane do programu, to nie jest to, że coś sobie wymyśliłem. Owszem, jakieś tam pomysły mam, ale powtarzam, to nie ja realizuję działalność jednoosobowo muzeum tak wspaniałego, jakim jest zamek, tylko robię to z zespołem. Choćby najwspanialsza wystawa bez zaangażowania kuratorów, kuratorek, kustoszy, kustoszek, tych czy wewnętrznych, czy również we współpracy z zewnętrznymi instytucjami nie ma szans na ziszczenie się, gdyby nie współpraca, gdyby nie zespół, więc...
Czyli kadry, jak mawiał klasyk, uśmiechamy się, ale no tak, no znaczy, tak to
nie,
działa.
No, przede wszystkim zespół, no więc to, tak szczerze powiedziawszy, ja się troszeczkę, jakby to powiedzieć, śmiałem, jak tam w ostatnim momencie pojawiały się różne informacje, no, że tu...
Karuzela.
Tak. No ja rozumiem, klikalność jest bardzo ważna, bardzo dobrze rozumiem konieczność sensacyjnego stwierdzenia. Stołek na Wawelu, fotel na Wawelu. Nie. To ani fotel, ani stołek, ani krzesło dyrektorskie. To jest autentycznie ciężka praca i nie ciężka niepiastowanie stanowiska, tylko tak naprawdę realna praca z ludźmi, mnóstwo spotkań.
Czasem trudnych decyzji.
Bardzo czasem trudnych decyzji. Czasami trzeba również... Dość powiedzieć, że wystawy, które na przykład pokazywaliśmy w ubiegłym roku, one pierwotnie miały wyglądać inaczej, ale zmieniła się, nazwijmy się, sytuacja, jeśli chodzi o strukturę finansowania, więc musieliśmy je dokonać pewnych adiustacji. Tak, no, nie straciły one nic na swojej wadze, cieszyły się nadal wielką popularnością, natomiast trzeba było wówczas, dyrektor rzeczywiście musi podjąć decyzję, robić, nie robić, robić w innym zakresie, postawić się na inne aspekty danego przedsięwzięcia, danego projektu. Myślę, że to jest tak naprawdę nie klucz do sukcesu dyrektora Betleja, tylko to jest klucz do sukcesu zamku. Zamku jako zbiorowości bardzo wielkich indywidualności, bardzo wyjątkowych osób, które każdy ma swój punkt widzenia i jest w stanie wnieść naprawdę dużo w przyszłe projekty chociażby.
Tak, no coś o tym wiem, bo w tym studiu, w studiu Radia Kraków Kultura bardzo często właśnie z bawelskimi muzealnikami się spotykam. A to takie niepoważne może pytanie, ale pojawiło się określenie krzesło, to jakieś jeszcze siedzisko, tron, stołek, o właśnie, to te kolokwializmy jakoś dzisiaj trzymają mi się języka. Na jakim historycznym siedzisku sprawuje swoje obowiązki dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu? Bo do wyboru, do koloru.
Dyrektor nie siedzi, to znaczy nie lubi siedzieć w swoim gabinecie, generalnie rzecz biorąc.
A
dyrektor,
gabinet jest piękny, muszę powiedzieć.
Ma dobry widok, rzeczywiście. Natomiast tak naprawdę wartością jest, jeżeli dyrektor się porusza po instytucji. Co prawda oczywiście zasadne jest zawsze, żeby dyrektor był dla wszystkich. Ja siedzę w różnych miejscach, na różnych fotelach, różnych krzesłach. Czasami przesiaduję i to jest również jedno z najbardziej dla mnie ważnych rzeczy. Przesiaduję w przedsionku swojego gabinetu.
Ale ten przedsionek też jest bardzo wygodny.
Jest bardzo wygodny, ale dzięki temu bardziej mnie, nazwijmy to, bardziej mnie widać. No bardziej widać, że jestem i te osoby, które przechodzą korytarzem, zawsze mogą wstąpić. Ja z premedytacją przyznaję szczerze, zabrałem z Muzeum Narodowego w Krakowie taką tabliczkę. Ona już by, i tak się by nie przydała, bo jest ze starym logo. To była tabliczka, gdzie było napisane, że dyrektor przyjmuje we wtorki. Ja to przekreśliłem, jak zostałem dyrektorem i ona przez cały czas wisiała z napisem przyjmuje zawsze. W związku z powyższym i to jest tak naprawdę filozofia funkcjonowania. I tutaj, przepraszam bardzo, nie mogę nie powiedzieć o, wymienić przynajmniej z imion osób, które tak naprawdę są współodpowiedzialne, pomiędzy którymi dzieli się odpowiedzialność za funkcjonowanie. To są moi zastępcy: Paweł Orkisz, Daniel Hankus, Marta Graczyńska, Piotr Rabi. To są osoby, które tak naprawdę bardzo mocno współpracują i no rzeczywiście razem niesiemy odpowiedzialność, choć oczywiście zgodnie z ustawą odpowiedzialność za instytucję ma wyłącznie dyrektor. Niemniej możliwość delegowania i możliwość zaufania wielu osobom, moim zastępcom, ale również no, wspaniałym konserwatorom na czele z Olą Holo. To naprawdę wielka wartość. Ja jestem fanem zmian, więc...
Coś podobnego.
Tak, ja uwielbiam zmiany. Zresztą no to dokładnie mogę powiedzieć,
że... To mówi dyrektor, który właśnie zostaje na swoim miejscu.
No ale to jest ten... Jestem fanem zmian, przy czym one mają być mądre. To nie chodzi o to, żeby wywracać to, co się zastało. Zwłaszcza, że w tym miejscu takim specyficznym i tak wyjątkowym, jakim jest Wawel. I tutaj zawsze będę podkreślał, że aktywność Wawelu na polu wystawienniczym zawdzięczamy w dużym stopniu zabezpieczeniu funkcjonowania zamku i wspaniałemu programowi konserwatorskiemu, który realizował mój profesor, czyli poprzedni dyrektor, profesor Jan Ostrocki. Tutaj jestem bardzo czuły na tym punkcie, żeby tak naprawdę przypominać o wielkich zasługach moich poprzedników.
Bardzo dziękuję za te słowa. To jest bardzo ważne i też no, pokazuje twoje korzenie. Nie pojawiłeś się na Wawelu znikąd, tylko no, można powiedzieć, że kontynuujesz między innymi misję właśnie choćby profesora.
Ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to Wawel zawsze jest pewnego rodzaju palimpsestem. Od tych, nazwijmy to, najstarszych warstw historycznych po współczesność. I trzeba zawsze pamiętać, że właśnie tą ostatnią warstwą palimpsestu jest współczesność. Jak my patrzymy na przeszłość, to zawsze jest to z jakiegoś punktu widzenia, ale tutaj dla mnie osoba pana profesora Ostrowskiego jest bardzo ważnym i istotnym punktem odniesienia, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakiejś sztafecie pokoleń, czy o ten, to trzeba powiedzieć, że wiele rzeczy, które tak naprawdę może niektórzy uważają za jakieś wyjątkowo nowe, tak naprawdę one zawsze można odnaleźć chociażby w aktywności poprzednich dyrektorów. To ja zawsze dobrze bardzo pamiętam, to znaczy wyobrażam sobie sytuację pierwszego dyrektora zamku, profesora Mańkowskiego, wyjątkowego historyka sztuki z Lwowa, który zostaje nagle dyrektorem Wawelu. Jest rok 45, on nie ma wystroju i on nagle musi uruchomić, stworzyć to muzeum właściwie od podstaw. No. Ta działalność organizacyjna pod tym względem jest dla mnie tutaj rzeczywiście również źródłem inspiracji. Następny dyrektor, profesor Jerzy Szablowski, to jest ten człowiek, który tak naprawdę wymyśla na nowo raz jeszcze Wawel, na nowo zmienia stałe wystawy. Ale to u niego pojawiły się koncepcje wielkiej trasy podziemnej, którą w częściach tak naprawdę realizujemy. Powiem już szczerze, że w ostatnim momencie, kiedy składałem dokumenty na konkurs, w ręce wpadł mi katalog wystawy Wawel w grafice współczesnej. I to był listopad 1973, czyli równo 50 lat temu, i tam na samym wstępie dyrektorskim profesora Szablowskiego było mniej więcej napisane tak, że Wawel jest szacownym zabytkiem, jest pomnikiem historii i my od niego będziemy dbali i na pewno się o niego troszczyli, ale ma być również miejscem żywym, aktywnym, będącym źródłem inspiracji dla współczesnych Polaków. Tak naprawdę możemy to zawsze powiedzieć, zawsze powtarzać.
No niby to jest takie proste.
To oczywiście są różne możliwości, ale różne pomysły. Natomiast tak naprawdę mówię to, znowu wracamy do tego. Sam dyrektor, choćby miał nawet najgenialniejsze pomysły, tego pomysłów sam nie zrealizuje. To też mogę powiedzieć, to też już właściwie na ramach anegdot, nie wiem, mam nadzieję, że zapamiętana w przyszłości będzie wielka wystawa arrasów, wszystkie arrasy króla, prawda? To był jeden z elementów mojego poprzedniego programu, programu działalności. W moim poprzednim programie działalności było wpisane wielka wystawa wszystkich arrasów króla. Okej, fajne hasło. Ale gdyby nie Magda Piwocka, Magda Ozga, Jerzy Holc, tak naprawdę moje jakieś tam wyobrażenie tej wystawy było kompletnie inne. To oni nadali kształt, oni nadali, stworzyli opowieść, narrację wielowątkową i o konserwacji, i o owych powrotach, i o historii. Przyjęli pomysł, ale to nie ja robiłem tę wystawę. To była wystawa, autentycznie wystawa całego zespołu kuratorskiego. I chwalić możemy się tym, że również ci wytrawni badacze, wytrawne badaczki, wytrawny konserwator, jakim jest Jerzy Holc, na przykład byli bardzo również otwarci na to, aby wprowadzić w wystawę jak najbardziej historyczną, odbywającą się na terenie całego zamku. 139 arrasów. Wprowadzić sztukę współczesną.
O, sztuka współczesna. I to jest temat na drugą część naszej rozmowy, która za chwilę nastąpi w Radiu Kraków Kultura. Przypominam, dzisiaj profesor Andrzej Betle jest moim i państwa gościem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj moimi państwa gościem jest dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. No trochę spoglądaliśmy chwilę temu w przeszłość, ale teraz popatrzmy na rozpoczynającą się pięknie twoją nową kadencję. Powiedziałeś rzecz, która mnie zaskoczyła ogromnie, że lubisz zmiany. No, na Wawelu to jest takie, powiedziałabym, ryzykowne, bo to jest miejsce, które trwa, to jest punkt odniesienia, to właśnie ta trwałość wydaje się być jedną z podstawowych wartości. A tutaj proszę bardzo.
Ale jedno drugiemu nie przeczy.
No dobrze,
jedno drugiemu nie przeczy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my nie odetniemy się od naszej przyszłości i nie będziemy pomijali to, co rzeczywiście stanowi o kościcu, nazwijmy to, Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie odetniemy się od naszego dziedzictwa, będziemy z nim, będziemy je przedstawiać, natomiast zmiany zawsze mogą pokazywać nową opowieść, tworzyć nowe narracje. Myśląc o zmianach, również można myśleć o zmianach organizacyjnych. Szczerze, przed nami kilka projektów, które wymagają na przykład przemyślenia systemu zwiedzania. To są też zmiany, które może nie są tak powszechnie znane, ale to też trzeba mieć na myśli. Wawel tak naprawdę cały czas się zmienia. Na litość faraona. Ja bardzo często powtarzam, że Wawel, który ja pamiętam w momencie, kiedy rozpoczynałem studia w 1990 roku, a Wawel, który znajduje się obecnie w 2025 roku, to są dwie różne całkiem miejsca. Te zmiany
pamiętam te skrzynie na kapcie.
Skrzynie na kapcie, ale są tak naprawdę są pewne rzeczy, które są po prostu może nie aż tak bardzo dostrzegalne, ale zmiana jest jedną z najbardziej trwałych rzeczy. Natomiast owszem, również pod względem wystawowym będziemy troszeczkę się zmieniali. Przywiązywali chyba bardzo dużą wagę do tego, co nasza publiczność, zarówno ta, która jest, nazwijmy to, naszą stałą publicznością, ale również ta nowa, na którą Wawel się otwiera, chce zobaczyć. Ja nie mówię tutaj o jakimś takim kompletnie programie partycypacyjnym, ale pokazanie, że dziedzictwo potrafi być żywe. I co ważne, tak naprawdę, i to zawsze należy pamiętać, ja jestem o tym więcej przekonany, dziedzictwo artystyczne, historyczne zakłada jedną bardzo ważną rzecz. Wspólnotę. I ta wspólnota pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, pomiędzy różnymi osobami, chyba najbardziej się realizuje w tych hasłach Wawel otwarty i Wawel jest wasz.
No, wspólnota, czyli dialog, czyli rozmowa. No nie tyle na równych partnerskich zasadach, bo nie w tym rzecz, ale może już bez tego dominującego tonu my wiemy i podziwiajcie nas. No.
Ale to tak naprawdę każda wystawa, każde przedsięwzięcie jest punktem wyjścia do dalszej opowieści. No. Myślę, że tutaj Wawel ze względu na swoją wyjątkową rangę, z której my nie zrezygnujemy, bo nie możemy, bo to jest po prostu tak, jak wielokrotnie.
No,
to
jest tutaj, można powiedzieć, tutaj
jest wpisany w twoje, w moje DNA i stanowi pewnego rodzaju kościec, natomiast myślę, że pewne aktywności pokażą nam, może znajdziemy w tym kościcu jakiś fragment, którego wcześniej żeśmy nie znali.
Dobrze, to opowiedzmy wobec tego o sztuce współczesnej na Wawelu, bo tak przeglądam te plany, o wszystkich dzisiaj nie opowiemy, ale jednak postawienie na sztukę współczesną akurat w tym miejscu, w Krakowie, które ma i Muzeum Narodowe, i Muzeum Sztuki Współczesnej, i galerie zajmujące się stricte sztuką współczesną tego miasta, no to jest pomysł ciekawy.
Ale moment, tak naprawdę to nie jest. Oczywiście można powiedzieć, że wiek XVIII w 2024 dominował na Wawelu, a wiek XX w dużym stopniu będzie, i XXI będzie dominował w 2025. To jest tylko połowa obrazu. Oczywiście będziemy mieli kilka ważnych wydarzeń i rzeczywiście będą się one łączyły ze sztuką XX wieku, ale również można powiedzieć, że będą się one łączyły z pojęciem klasyków, bo tak naprawdę to nie tylko będziemy mówili o współczesności takiej, tej teraźniejszości, ale owszem, artysta współczesny, wystawa monograficzna Łukasza Stokłosy, właściwie monograficzna część jego dorobku, takich nazwijmy to Stimmungów, ale to jest właśnie ukazanie, jak artysta współczesny, się mówi, dialoguje, nie. Rozmawia, tak. Interpretuje, postrzega przeszłość. Jego obrazy pełne sztimungów tak naprawdę również można zestawiać z chociażby Wyczółkowskim. No.
Albo z różnymi bitwami morskimi na przykład.
Też. Więc też będziemy mieli oczywiście ten, ale później będziemy mieli oczywiście wiek XX, ale to będzie bardzo specyficzny wiek XX. No. Bo to będzie twórczość Jacka Malczewskiego. Mhm. Ostatni raz rysunki, które Zamek posiada we własnej kolekcji, były pokazywane, jak dobrze pamiętam, w 96 roku w Międzynarodowym Centrum
tak,
Kultury.
Tak, pamiętam tę wystawę. Tak.
I potem one trafiły do magazynu. Natomiast, no, szanowni państwo, mamy do czynienia z jedną z największych kolekcji rysunków Jacka Malczewskiego, bardzo wyjątkowych.
Nie miałam pojęcia, że ona jest na Wawelu, przyznaję
się. Ona jest
się.
Na Wawelu. Mm-hmm. Dwa, ta wyprawa Karola Lanskorońskiego i Jacka Malczewskiego jest jedną z najbardziej dyskutowanych w środowisku historyków sztuki w ostatnich lat. Myślę, że ta wystawa po prostu pokaże nam na pewien sposób nieznaną twarz Jacka Malczewskiego, ale będzie również możliwością opowieści o wyjątkowej postaci, jakim jest Karol Lanskorański. A więc wystawa współczesna, ale jakże wawelska. Natomiast pod koniec, najpierw w ogrodach pokażemy obrazy Magdaleny Abakanowicz. Okej, współczesność, ale jednocześnie to jest już osoba pomnikowa, to jest klasyk sztuki nie tylko polskiej, ale światowej. Mam nadzieję, że również jej tkaniny, uwaga, zostaną zestawione z naszymi, w cudzysłowie, takimi stricte wawelskimi, czyli arrasami.
No tak, jest to medium, to samo medium.
Tutaj tak. Jedna z kustoszek bardzo dobrze mi kiedyś zwróciła uwagę i to był zresztą film, który był pokazywany na wystawie Abakanowicz w Tate. Był to fragment bodajże polskiej kroniki filmowej, w którym było powiedziane: Magdalena Abakanowicz tworzy współczesne arrasy.
No,
więc to mocne wydarzenie, a na koniec też wystawa z jednej strony bardzo wawelska, bo oparta wyłącznie o kolekcję Wawelu, ale będzie to wystawa Nowosielskiego, Brzozowskiego, Jaremianki, Mikulskiego, czyli tak naprawdę również klasyków tak naprawdę malarstwa polskiego po
45,
zestawionych z designem, bo my na szczęście nie musimy dokupywać designu, ponieważ mamy dzięki Adamowi Młodzianowskiemu i Marianowi Zygmuntowi naprawdę wyjątkowe przykłady malarstwa, a także
designu.
Designu, ale również trzeba pamiętać, że właśnie Adam Młodzianowski to był ten człowiek, który bardzo mocno współpracował z Wawelem. To całe.
On po prostu tworzył wystawę jako aranżer właśnie.
Ale również grafika, tak. Plakaty. My mamy i plakaty, i ich projekty, więc tak
bardzo
naprawdę
lubię jego
będzie,
kreskę i sposób myślenia
będzie
właśnie o
przestrzeni. Myślę, że połączenie różnych. I to będzie wystawa, no może powiedzieć, troszeczkę przekorna, bo jej tytuł, jak pamiętam, będzie brzmiał, a może by coś innego. No taka, można powiedzieć, trawestacja
Marcina Maciejowskiego,
który też będzie na tej wystawie, najbardziej.
Musi być, bo to jeden z najbardziej wawelskich współczesnych artystów.
Mogę chyba już tu zdradzić, że w tym roku, w 2025 roku Zamek Królewski na Wawelu wyda szkicownik wawelski Marcina Maciejowskiego, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ja osobiście bardzo na to czekam. To kilkaset jego szkiców, począwszy od okresu edukacji, aż po czasy współczesne, które pokazują jego indywidualną wrażliwość i sumienność, powiedziałbym, obserwacji momentu, ale i przemian wzgórza wawelskiego.
Tak, a może by tak na Wawel. To było to hasło właśnie, które pojawia się na jednym z obrazów Marcina Maciejowskiego. No i takie otwarcie tej współpracy, która fantastycznie się rozwija. A rzeczywiście Marcin, nie dość, że jest jednym z najciekawszych, najwybitniejszych współczesnych artystów, to też posiada wyjątkową wrażliwość na tę tkankę historii. I no, to rzeczywiście są wspaniałe dialogi. Ogromnie się cieszę na tę książkę. Ma być już tuż, jak rozumiem.
No, to znaczy, że szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że w pierwszym półroczu będzie.
To byłoby dla mnie
najbezpieczniejszy termin.
Dobrze.
Mam nadzieję, że możemy zrobić promocję również tutaj na antenie Radia Kraków
serdecznie,
Kultura.
Serdecznie zapraszam. Znam rysunki Marcina, uważam, że są fenomenalne. Dobrze, to mamy tę współczesność tak no, w ogromnym biegu, ale oczywiście Wawel to nie tylko sprawy współczesne i też właśnie zapytam o no, jakieś takie węzły dramatyczne, jeśli chodzi o tą sztukę dawną na Wawelu. No, za nami kilka tak takich naprawdę absolutnie doniosłych wystaw. I teraz jak przebić, na przykład wystawa o sztuce Jagiellonów.
Jedno uzupełnienie do tego roku konkretnego 2025. To nie znaczy, że wyłącznie skupiamy się na sztuce współczesnej. Choć bardzo mocno związanej z naszą własną kolekcją, bo rok 2025 przyniesie otwarcie trzech ekspozycji stałych. Międzymurza, czyli fortyfikacje oraz opowieść o geologii, o wykopaliskach, również o smoku. Wystawy stałej o miasteczku wawelskim, czyli tak, co się znajdowało na tak zwanym dziedzińcu zewnętrznym. A koniec roku to wielkie otwarcie. Myślę, że to będzie wielkie otwarcie na nowo zaaranżowanej zbrojowni. Z o wiele większą ilością obiektów, z nowoczesnymi ekspozytorami, z opowieścią. W ten czas również będzie można zaglądnąć do najstarszych części Wzgórza Wawelskiego, gdzie też pojawi się ekspozycja. Chodzi o tak zwaną rejon stołpu, czyli takiej wieży mieszkalnej w samych podziemiach samej rezydencji. Więc tutaj proszę zwrócić uwagę, że 2025 to może wystawa o nie tak wielkiej skali jak wszystkie Arrasy Króla czy obraz Złotego Wieku, ale tak naprawdę może mniejsza skala wystaw, ale mamy trzy potężne inwestycje konserwatorskie do skończenia i nowe ekspozycje stałe do otwarcia. Natomiast myślę, że nasi goście, nasi widzowie powinni czekać na rok 2026, na koniec roku 2026 i pierwszą połowę 2027 roku, bo muszą poczekać. Tego typu wystawy bowiem nie tworzy się w przeciągu roku, to się tworzy, one są już tworzone tak naprawdę, co najmniej 2 lata i pierwszą z nich będzie wystawa o Annie Jagiellonce. Można z jednej strony powiedzieć, że to jest wystawa, która będzie pewnego rodzaju dopełnieniem obrazu Złotego Wieku, który dotyczył kultury, dworu, sztuki Rzeczpospolitej, czasów ostatnich, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Natomiast to dziedzictwo Jagiellonów było kontynuowane, kreowane przez wyjątkową kobietę króla, Annę Jagiellonkę. Ona była również wyjątkowym mecenasem, tak naprawdę wystrój większości zamku. Kaplicy Zygmuntowskiej to zawdzięczamy, wyposażenie Kaplicy Zygmuntowskiej zawdzięczamy Annie Jagiellonce. A więc wystawa Ona, król. Bo była królem, której przydano za męża Stefana Batorego, a wcześniej... Więc,
tak, nie wchodzimy w te małżeńskie sytuacje. To nie było najszczęśliwsze z małżeństw, ale no, ona była rzeczywiście wybitną władczynią.
To była wybitną władczynią i myślę, że tutaj rola kobiety, jako właśnie tej, która kreuje...
Czyli taką trochę naszą Elżbietą była. To tak pozwalam sobie na takie popularne...
Tak, okej. Okay. Była wybitnym mecenasem, była wybitną postacią polityki, kultury Rzeczpospolitej. Więc myślę, że tutaj trzeba...
Myślę, że też potrzebujemy takich postaci właśnie silnych, kobiecych postaci, bo one były w historii, tylko no, inaczej była pisana.
Mam nadzieję, że ta wystawa będzie takim właściwym nie tylko dopełnieniem wystawy Obraz Złotego Wieku, ale myślę, że również odkryciem dla wielu, osób. Natomiast taką wielką drugą wystawą, którą planujemy, ale to już rok 27 i to wystawa będzie wyjątkowo, może nie trudna, ale nie, trudna pod względem logistycznym i przedsięwzięcia, to będzie wystawa Sztuka Gotycka w Polsce.
No,
i tutaj tak jak w przypadku Anny Jagiellonki pracuje nad tą wystawą cały zespół kuratorek. Tak się złożyło niemalże wyłącznie kuratorek wawelskich, kustoszek wawelskich. O tyle Tutaj kuratorem jest profesor Walczak i Dobrosława Chorzela. A dlaczego ją robimy? Po pierwsze, Wawel jest właściwie według mnie miejscem predestynowanym, w którym powinno się pokazywać sztukę dawną. Ona w ostatnich latach w mniejszym stopniu pojawia się na salonach muzeów narodowych.
To prawda, bo to jest też trudne, żeby
właśnie, więc tak naprawdę komunikacja w pewien sposób miała możemy sens. Powiedzieć, że my wypełniamy tą potrzebę, tą lukę. Druga rzecz, proszę pamiętać, że jedyna wystawa przekrojowa, monograficzna sztuki gotyckiej w Polsce miała miejsce w roku 1936.
Niemożliwe, czyli 90 lat.
90 lat, a więc po 90 latach myślę, że...
Już po 90 latach.
Po 90 latach powinniśmy przystąpić może do krytycznego spojrzenia na to, ale tak naprawdę powiedzmy sobie wprost, my powinniśmy nie tworzyć wystawę a la podręcznik, ale powinniśmy pokazać bogactwo tego, co jest, cieszy się wielką i dużą popularnością, nie oszukujmy się.
Tak, dzisiaj jeszcze poprzez konteksty najrozmaitszych gier i popkultury, rzeczywiście można powiedzieć, że to jest modna jakoś epoka i no, jak się wielu wydaje, trochę może łatwiejsza do zrozumienia niż czasy choćby renesansu, ale jakoś mam przeczucie, że obraz będzie znacznie bardziej skomplikowany niż w popularnych grach i na to się między innymi cieszę. Goni nas czas, ale jeszcze jedno pytanie chciałabym zadać. Bardzo ważne, ale też może takie oczywiste, nieoczywiste. Również tutaj z tej działalności Wawel ostatnio jest bardzo mocno znany. Zmierzam powoli, ale przepraszam, trochę krótko mówiąc, zapytam o zakupy. Nie owijałem sprawę w bawełnę. Jakie tutaj Tycjany i inne historie?
Przede wszystkim powiedzmy sobie wprost, każde zakupy, które my prowadzimy, są zakupami bardzo mocno przemyślanymi i podlegającymi bardzo mocno całej procedurze.
Czyli jak nie wbijasz gwoździ, tak nikt nigdy
samodzielnie nie podejmuje decyzji. To znaczy, no. Zwłaszcza dyrektor nie podejmuje decyzji. Proces zakupu trwa z reguły 2 do 3 lat czasami, jeśli chodzi o sprawdzenie wszystkiego. Jeśli chodzi o przyszłość, ona jest zdeterminowana przez politykę zakupów zamku. Powiedzmy sobie tak, to jest oficjalny dokument. Dość powiedzieć, że w tym momencie czekamy na wyjątkową przesyłkę ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy uda się stworzyć od razu ad hoc pokaz, ale 4 tapiserie brukselskie, które są tak naprawdę najbliższym kontekstem dla naszych arrasów wawelskich przyjeżdżają. To są olbrzymie tkaniny. Mamy od wielu lat tak naprawdę śledzimy dzieła, które należały do pierwotnej kolekcji landskorońskich. Jeżeli pojawiają się one na aukcjach, będziemy starali się występować o ich zakup.
Coś jest na oku? Może?
Znaczy, to jest też, można powiedzieć, anegdotę. Ale prawdziwa. W 2010 albo 2012 roku, nie pamiętam dokładnie, na aukcji pojawił się obraz z kolekcji landskorońskich Madonna z dzieciątkiem Tondo, przypisywane Botticellemu. Ona miała dość dużą kwotę. Wawel nie zdecydował się brać udziału w aukcji. Obraz oczywiście został skupiony. Później 4 lata temu już się pojawił jako Sandro Botticelli na wystawie. Tej wielkiej wystawie Botticellego, jaka miała miejsce w Berlinie i w Londynie, jak dobrze pamiętam. I słyszeliśmy, że ponoć właściciel jednak chce się go pozbyć. Więc no, ale tak naprawdę myślę, że...
Ale co?
No, zobaczymy. Czas przyniesie. Natomiast myślę, że jedną z podstawowych podstawowych, nazwijmy to, wytycznych dla kolekcjonowania. I to nie chodzi tylko o zamek, ale tak naprawdę o każde muzeum, jest to, że powinniśmy kupować dzieła, które znacząco wzbogacają kolekcję, ale nie tylko kolekcję, ale przede wszystkim ekspozycję. No, mam prawda, nadzieję, tak, że...
Czyli też nie chodzi o widzimisię jakiejś dyrektora.
Nie chodzi o widzimisię, tylko o uzupełnianie kolekcji. Tak. Natomiast również trzeba powiedzieć wprost, na przykład, no, tego nie mogę zdradzić co, ale mam nadzieję, że uda się w styczniu znacząco wzbogacić skarbiec. Jedną niewielką rzecz, ale bardzo kunsztowną i piękną.
No właśnie, i tym skończymy. I to właśnie bardzo mi się podoba. Małe, a cenne. Tak, to jest oczywiście jeden z tysiąca powodów, by odwiedzić Zamek Królewski na Wawelu. Szanowni Państwo, profesor Andrzej Betlej, dyrektor Wawelskich Zbiorów, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Jestem spokojna o program, cieszę się ogromnie na ten program. Pozwalam sobie tylko dołożyć życzenia zdrowia i zwrócić uwagę, że kawa i papierosy to nie są jedyne substancje, które sprawiają, że człowiek się dobrze czuje, więc taka dedykacja. Rozumiem, bez komentarza.
Ja pozwolę sobie na zakończenie po prostu zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na Wzgórze Wawelskie, na kolejne wystawy i na otwarcie wystaw stałych.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.